Otrzymałem dwie interpelacje. Jedna pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego dotycząca stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu domu studenckiego Maćko. Pan radny będzie ją wygłaszał, tak? Tak, dziękuję. I druga pana radnego Macieja Zawiei, również dotycząca lokalizacji stacji telefonii komórkowej, tym razem na ulicy Promienistej. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Pan radny nie będzie swojej interpelacji wygłaszał, będzie czekał na odpowiedź. A zatem interpelację wygłosi pan radny Jakub Jędrzejewski, a państwa proszę zapisywać się do zapytań. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem złożyć interpelację po sygnale mieszkańców, jak i studentów zamieszkujących nie tylko dom studencki Maćko, ale jest planowana kolejna stacja bazowa na domu studenckim Maćko. Kolejna, gdyż już jedna znajduje się teraz na tym domu studenckim. Jest planowane założenie 39 kolejnych anten. Ale co mnie najbardziej dziwi, decyzją pana prezydenta została wstrzymana decyzja administracyjna o wydaniu pozwolenia na tą stację bazową. Niestety w tym roku, w styczniu, w interpelacji są konkretne sygnatury pism. Pan prezydent, powołując się na przepis, znaczy na zmianę przepisów, podejmuje działania zmierzające na wznowieniu tego postępowania administracyjnego. Nie chciałbym wnikać tutaj w szczegóły prawne. Myślę, że tutaj pan prezydent najlepiej odpowie i najbardziej się będzie orientował, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że dom studencki Maćko, jak i okoliczne domy zamieszkuje kilka tysięcy osób i myślę, że nie powinniśmy fundować studentom kolejnej stacji bazowej telefonii komórkowej, gdyż jedna już tam jest. Poza tym prowadzone są zaraz w okolicy podwyższonego promieniowania zajęcia dydaktyczne, jak i mieszkają ludzie też na ulicy chociażby Ornej, którzy bardzo, ci mieszkańcy bardzo protestują od roku 2006. Poza miejscem, gdzie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, mieszkają studenci, mamy też przychodnie specjalistyczne. Myślę, że jest to jedne z najgorszych miejsc na zbudowanie bazowej stacji telefonii komórkowej, dlatego prosiłbym pana prezydenta o powtórne rozpatrzenie i wydanie decyzji, która nie będzie umożliwiała budowę takiej stacji bazowej w imieniu mieszkańców, jak i studentów, którzy często nie mają, że tak powiem, bezpośrednio prawa głosu, gdyż nie są mieszkańcami, ale nie fundujmy czegoś takiego młodym ludziom, którzy mają być naszą przyszłą inteligencją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, to były interpelacje. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Maciej Przybylak.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, cztery zapytania. Pierwsze, wczoraj uczestniczyłem wraz z panią radną Lidią Dudziak w spotkaniu z mieszkańcami, którzy zamieszkują w zasobie MPG, w tak zwanym przymusowym zarządzie, a więc ci mieszkańcy, którzy otrzymali podwyżkę czynszów w przeważającej większości na stawkę 9 zł 71 zł za metr kwadratowy. Padło tam wiele narzekań na działalność miasta, a przede wszystkim pytanie, w jaki sposób miasto zamierza pomóc tym ludziom. I tutaj mam kilka konkretnych pytań do pana prezydenta i jego służb. Mianowicie, ile w tej chwili mieszkań w ramach TBS-u mamy dla takich ludzi zabezpieczonych, ile takich mieszkań w tej chwili mamy, ile mieszkań ma MPGM na zamianę dla tych ludzi i jakie działania chcemy podjąć osłonowe, aby tych ludzi nie pozostawić samych sobie. I bardzo bym prosił o konkretne odpowiedzi, ponieważ to są ogromne, ogromne ludzkie tragedie. To pierwsze pytanie. Drugie zapytanie tyczy również sprawy mieszkaniowej. Przypomnę nieśmiało, że ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu spytałem, jaka jest sytuacja kamienicy przy ulicy Przybyszewskiego 41. To właścicielem tej kamienicy jest PZU, które przedsiębiorstwo w żaden sposób nie interesuje się kamienicą i skierowałem kilka pytań do miasta, czy miasto podjęło rozmowy, czy były prowadzone rozmowy z PZU o przejęcie kamienicy, czy PZU wyrażało taką wolę. Prezydent Mirosław Kuszyński, odpowiadając na to pytanie, stwierdził, że sprawa jest skomplikowana i że otrzymamy odpowiedź na piśmie. Niestety minęły 3 tygodnie, do tej pory odpowiedzi nie otrzymałem. Chciałem panu prezydentowi serdecznie pogratulować sprawności działania jego służb. Dziękuję. To było drugie zapytanie. Trzecie zapytanie.
Nie było żadnego pytania, stwierdzenie.
Trzecie zapytanie tyczy również sprawy mieszkaniowej. Skierowane jest od mieszkańców ulicy Szamarzewskiego od numeru 53 do 59. Którzy w dalszym ciągu nie wiedzą, jaki otrzymają czynsz w tak zwanym przymusowym zarządzie, ponieważ miasto miało rozpoznać, jakie są możliwości, czy kamienica zostanie przekazana do ZKZL-u, czy nadal będzie tą kamienicą zarządzał MPGM. I ostatnie zapytanie dotyczące kwestii już komunikacyjnej i działalności MPK. Od pewnego czasu prowadzony jest remont torowiska na ulicy 28 czerwca od ulicy Hetmańskiej aż do pętli Nadębcu. Nie kursują tam tramwaje. Mieszkańcy zgłaszają problem, że autobusy kursujące za tramwaj są bardzo przeładowane, a rzecz tyczy szczególnie szczytu popołudniowego, czyli po godzinie w granicach, po godzinie 14-15, szczególnie autobusy kursujące w kierunku Dębca są bardzo przeładowane i tu prośba do MPK, aby tą sytuację rozpoznać i ewentualnie skierować dodatkowe autobusy w godzinach największego szczytu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Moje zapytanie dotyczy cmentarza, który znajduje się w rejonie baraków przy ulicy Opolskiej, między barakami a torami kolejowymi. Jest to nieogrodzony teren, na którym znajdują się groby, jedne zadbane, jak grupy kompozytora pieśni Czuj Duch, inne zapomniane, a nawet jakby wyraźnie po albo działaniach związanych z wydobyciem, przy, nie wiem czy celowym, w związku z przeniesieniem zmarłych, czy niecelowym, czy po prostu w związku ze zniszczeniem, po prostu zniszczone groby. Ale najbardziej przygnębiające jest to, że cmentarz ten stał się wysypiskiem śmieci. Oto z jednej strony zadbany grób, kwiaty, a obok mnóstwo worków śmieci. Jedno z najbardziej wstydliwych miejsc w Poznaniu, gdzie zderza się pamięć o zmarłych z niepamięcią, wprost ze znieważeniem tego miejsca, gdzie spoczywają poznaniacy. Bez względu na to, jakie będą dalsze losy tego cmentarza. Czy będzie on likwidowany, bo znajdująca się tam kaplica została rozebrana, czy przenoszony, czy też pozostanie, to jedno jest oczywiste. Taki stan rzeczy związany z tym, by cmentarz łączył się od razu z dzikim wysypiskiem śmieci, nie może trwać. Ten stan rzeczy trwać nie może. Zwracam się zatem z pytaniem do pana prezydenta, do służb miejskich, co można w tej kwestii.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Trzy pytania. Pierwsze do kolegów z Platformy. Jak tak troszczycie się o Wartę to i o transport na Warcie, to dlaczego dwukrotnie z budżetu miasta wycinaliście koncepcję budowy mariny, a to jest przecież podstawą transportu na Warcie, ale cieszę się, że dojrzeliście. Mam nadzieję, że też za 2 lata dojrzejecie do delfinarium. I pytanie w związku z tym do pana prezydenta. Czy jesteśmy w stanie jakiekolwiek działania jako miasto podjąć, by statek wrócił na Wartę, który był taką namiastką przywrócenia Warty miastu, ponieważ jak wiemy z informacji prasowych, na zasadach, na jakich pływał statek po rzece Warcie do tej pory, już pływać nie może. Będzie wystawiony na przetargi, czy miasto nie mogłoby się zainteresować tym statkiem. To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczy kamienicy przy ulicy Kościelnej 13. Mieszkańcy są bardzo zdziwieni, dlaczego jest to własność prywatna. Jak piszą w piśmie, nigdy nie widzieli i nie wiedzieli, że tam jest jakikolwiek właściciel, a więc prosiłbym o odpowiedź pewno na piśmie, jak to się stało, że kamienica nie jest miejska, tylko prywatna. I trzecie pytanie. Starania poprzedniego rządu, również dzięki tutaj walce radnych i posłów Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziły do budowy przejścia podziemnego na Miłostowo. Tam było co róż wypadki, ponieważ na cmentarz chodzą osoby starsze. I koniecznym było wybudowanie przejścia podziemnego. Tam był raz w miesiącu generalnie wypadek śmiertelny, bo tam tak szybko jeździły pociągi. Jest w tej chwili piękne przejście podziemne z windą i miasto ociąga się non-stop z przejęciem tego przejścia podziemnego. A im późniejsze przejęcie, tym groźba dalszych wypadków. W związku z tym, czy nie można przyspieszyć, bo ostatnia informacja miejska była, że ma być odebrane bodajże na koniec maja, kiedy w budżecie jakieś poprawki zrobimy, czy nie można tego przyspieszyć i jak najszybciej przejąć to przejście, które nie służy kolei, a służy mieszkańcom miasta Poznania. Jest to wejście na cmentarz komunalny, na którym spoczywają nasi obywatele i odwiedzają ich nasi obywatele, a więc to jest interes miasta, a nie interes kolei. I w związku z tym proszę o odpowiedź, czy nie można przyspieszyć przejęcia tego tunelu.
Dziękuję bardzo. I pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Cztery zapytania, z tym, że trzy krótkie, jedno takie regulaminowe, dwuminutowe. Pierwsze moje zapytanie dotyczy tego, o czym też sygnalizował radny kolega Sławomir Hinc w swoim oświadczeniu. Chciałem się właśnie zapytać, na jakim etapie prac jest realizacja właśnie zadania budżetowego, które żeśmy ujęli, które de facto na wniosek tutaj naszego klubu pan prezydent ujął w budżecie miasta, to jest właśnie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą. Chodzi tu właśnie o te bulwary, w tym też kwestie rewitalizacji starego koryta Warty. To jest pierwsze moje zapytanie. Drugie, chciałbym się uprzejmie zapytać, na jakim etapie też realizacji jest zadanie dotyczące budowy chodnika na ulicy Pokrzywno. Ta inwestycja była przewidziana na rok bieżący, 2008. Inwestycja niezwykle potrzebna i oczekiwana od lat przez mieszkańców. Trzecie zapytanie, również w obszarze działań Zarządu Dróg Miejskich. Chciałem się uprzejmie zapytać, na jakim etapie też prac jest zadanie z kolei rozpisane na 2 lata, czyli ten rok i 2009. To jest przedłużenie drogi pieszo-rowerowej na ulicy Tarnowskiej od wiaduktu nad trasą katowicką do zespołu szkół ogólnokształcących w Krzesinach. I ostatnie, czwarte zapytanie, to nieco dłuższe, o którym mówiłem. W zeszłym roku przy okazji dyskusji nad tym, czy uruchomić linię tramwajową numer 3 przez Most Królowej Jadwigi. Wiadomo, to się wiązało z tym, że zostały uruchomione tramwaje przez Most Świętego Rocha, linii 5 i numer 13. Poruszana była też kwestia tego, że po prostu puszczenie linii numer 3 przez Rondo Rataje w kierunku Królowej Jadwigi ułatwi mieszkańcom dolnego, wszystkim górnego tarasu, którzy dojeżdżają autobusami do Ronda Rataje, przesiadkę na tramwaj, dalej jazdę, kontynuowanie jazdy w kierunku centrum, również ułatwi to mieszkańcom osiedla Piastowskiego dojazd do centrum. Niemniej problem istnieje w dalszym ciągu z przesiadkami. Dzisiaj dla przykładu osoba, która wysiada na przystanku autobusowym przy dworcu autobusowym Rataje, żeby dostać się na przykład do tramwaju numer 13 czy 5, do tramwaju numer 13 musi przejść, jak wiadomo, przez 2 przejścia dla pieszych. W związku z powyższym chciałem się zapytać, czy MPK rozważa, a jeśli nie, to proszę, żeby rozważyło możliwość, czy istnieje możliwość zbudowania przystanku tramwajowego przy rondzie Rataje na ulicy już Jana Pawła II w kierunku Kurnickiej. Wówczas osoby wysiadające z autobusu miałyby do przejścia tylko jedną sygnalizację. Wówczas to też ułatwiłoby i samo przechodzenie, zwiększyłoby bezpieczeństwo, no i też byłoby większym komfortem dla mieszkańców. Te kwestie również sygnalizowało, że dotarłem do takiej publikacji, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, swojej takiej publikacji, jeśli Państwo z MPK nie macie takiego biuletynu, bo nie wiem, jak on jest kolportowany, to też służy jakby wersją elektroniczną. W każdym razie jest to temat, myślę, bardzo istotny dla mieszkańców Rataj i bardzo bym prosił o informację w tej kwestii na piśmie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, jedno krótkie pytanie. Zwracam się w imieniu mieszkańców Górczyna. Pytanie skierowane do Zarządu Dróg Miejskich. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie są przygotowania do modernizacji ulicy Górczyńskiej. Chciałbym także się zapytać, czy jest już wyłoniony wykonawca w przetargu i czy jest już wiadomo jakiś konkretny termin rozpoczęcia pierwszych prac modernizacji tej ulicy. I chciałbym odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Mam jedno pytanie. Chciałabym zapytać dyrektora MPK, dlaczego nie można zapłacić za bilet miesięczny kartą? Przynajmniej na dworcu na Jana III Sobieskiego, a podobno we wszystkich innych punktach sprzedaży biletów również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, ja mam dwa pytania. Pierwsze moje pytanie związane jest z pytaniami pana radnego Przybylaka. Chciałam dopytać pana prezydenta, kiedy możemy oczekiwać pełnej listy kamienic, w których rzeczywiście nastąpi, czy ma nastąpić podwyżka czynszu tych kamienic, które są w przymusowym zarządzie, czy nieulgowanym stanie prawnym. I chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami i proszę Państwa, apeluję o to, żeby nie lekceważyć tego problemu. Jest to problem społeczny i mieszkańcy faktycznie oczekują, co my jako radni nawet miasta Poznania zrobimy, aby im pomóc. Po prostu ten temat już był wielokrotnie tutaj poruszany. Był rzeczywiście, nie było tak naprawdę żadnej debaty na ten temat, ale wydaje się, że sytuacja dojrzała na tyle, aby już zacząć myśleć, jak zorganizować pomoc dla tych ludzi. Jest to problem społeczny. Drugie moje pytanie dotyczy lodowiska, które miało powstać w Parku Kasprowicza. Proszę Państwa, przypominam, że na koniec poprzedniej kadencji Rada Miasta podjęła stanowisko, w którym wyraźnie opowiedziała się za tym, aby kontynuować budowę lodowiska na arenie. W zeszłym roku pan prezydent Frankiewicz przekonał komisję, nie wszystkich członków, ale przekonał komisję większości do tego, aby tą inwestycję przenieść z areny na ulicę Świętego Jerzego. Tłumaczył to tym, że albo to powstanie na ulicy Świętego Jerzego, albo nie powstanie w ogóle w Parku Kasprowicza takie lodowisko. I jak wiemy już w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że tam ma powstać 4 albo 5 wieżowców. Firma budowane przez firmę Nikiel. Wczoraj na Komisji Sportu dowiedzieliśmy się, że miasto Poznań nie będzie miało lodowiska krytego, nawet na Jerzego. Podobno ma powstać lodowisko podobnego typu jak na Malcie, trochę większe w rozmiarach, ale lodowisko odkryte. Wczoraj się dowiedzieliśmy o tym na Komisji Sportu. Chciałam zapytać pana prezydenta, czy to jest ostateczna decyzja, czy my jako radni nie mamy wpływu na tę decyzję? Bo mieszkańcy tego miasta oczekują i my, że będziemy mieli lodowisko z prawdziwego zdarzenia, które będzie służyło również jako hala wielofunkcyjna. Takie były zamiary budowy lodowiska na arenie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Wachowiak.
Mam jedno krótkie pytanie związane z budynkami na Garbarach 41, 59, 67. Lokatorzy dostali najprawdopodobniej mieli się przeprowadzić na ulicę Garbary, na ulicę Groblą 4 i 5, ponieważ te budynki zostały przeznaczone do rewitalizacji. Niestety na początku stycznia 2008 roku została przyjęta inna decyzja o rozdysponowaniu budynkami przy ulicy Groblej 4 i 5. I teraz mam pytanie, kiedy lokatorzy z budynków na Garbarach mogą spodziewać się innej oferty lokalowej? Jeżeli są już jakieś koncepcje przygotowane, to czy mógłbym także je poznać? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski. Zatem w tej chwili pani radna Magdalena Pałuszek. Jest włączone wszystko.
Jedno pytanie dotyczy wykonywania wyroków eksmisyjnych z obowiązkiem udzielenia, dostarczenia lokalu socjalnego. Na zadaną przeze mnie interpelację otrzymałam odpowiedź w takim brzmieniu. Oczywiście przedstawiono stan faktyczny, opisano, co po kolei się działo i w jednym ze zdań podaje się, iż w dniu takim i takim z prośbą skierowano do właściciela nieruchomości pismo z prośbą o złożenie w terminie 3 dni oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych wynikających z odpowiedniej ustawy. Nie będę przytaczała. W związku z brakiem odpowiedzi na wskazane pismo, zabezpieczony lokal na realizację wyroku został przeznaczony na realizację innego wniosku o dostarczenie lokalu socjalnego. Mam pytanie do pana prezydenta, czy można uzależniać wykonywanie wyroku sądu powszechnego w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego przez gminę od warunku zrzeczenia się odszkodowania, jak przypuszczam, za okres oczywiście od momentu wydania wyroku do momentu faktycznej eksmisji, no bo trudno, żeby właściciel kamienicy uzyskiwał odszkodowanie w momencie, gdy się już wyprowadzi eksmitowanego lokatora. W związku z czym, czy taki warunek jest dopuszczalny i czy miasto w innych przypadkach też takie rozwiązania stosuje, bo wydaje się to dość dziwne i na pewno nieprawidłowe. Jeżeli odszkodowanie się należy, to niestety od dnia wydania wyroku do dnia eksmisji miasto ma obowiązek swoje zobowiązanie płacić. W związku z czym prosiłabym, żeby pan prezydent się nadal jednak zainteresował ulicą Rybaki 24/25. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości przyległych do wspólnot mieszkaniowych. To tak zwany ser szwajcarski. Coraz więcej skarg w tym zakresie się pojawia. Był czas, kiedy te nieuregulowane stany prawne albo uregulowane tylko wątpliwe podziały geodezyjne miały być zrobione i mam pytanie w takim razie, czy ma dzisiaj ZKZL w pełni już, łącznie z Wydziałem Nieruchomości, w pełni już zinwentaryzowane te kwestie? Czy są podziały zniwelowane i czy są połączone nieruchomości, czy też po prostu przynajmniej mają zinwentaryzowane i wiedzą, które wspólnoty mogłyby albo są uzależnione od innych przyległych do nich nieruchomości, na których na przykład stoi ich śmietnik albo przez które muszą przejechać, żeby dojechać do swojej nieruchomości. Chciałabym wiedzieć, w jakim kierunku idą rozwiązania w tym zakresie, no, ponieważ odchodzący pan dyrektor ZKZL-u powiedział, że zostawia to jako swój spadek, więc w jakim zakresie ten spadek jest do zrealizowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majczycki.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem dowiedzieć się na temat aktualnego statusu ulicy Skarżyńskiego, której budowa cały czas stoi pod znakiem zapytania. Jestem w posiadaniu pism, które Zarząd Dróg Miejskich kierował do zainteresowanych stron. Tam mieszkańcy okolicznego terenu zamieszkujący przy ulicy Szałasa i Dzikowskiego są jakby stroną, ponieważ ta ulica ma biec wzdłuż ich działek. Brak tej ulicy dzisiaj powoduje to, że do części działek nie ma żadnego dojazdu, za wyjątkiem dróg o służebności gruntowej. I oczywiście właściciele tych działek, do których nie ma dojazdu, chcą, żeby ta ulica powstała, natomiast pozostali nie chcą, bo jakby ten teren w tej chwili użytkują we własnym zakresie. Z drugiej strony są przeciw, ale jednak za, ponieważ nie zgadzają się na służebność gruntową i nie jest to im na rękę. Natomiast ta sytuacja patowa trwa już wiele lat i chciałbym wiedzieć, ponieważ tutaj jestem w posiadaniu pism ze stycznia i z marca tego roku ze strony ZDM-u proszących o ostateczne rozstrzygnięcie tego tematu. Chcę wiedzieć, czy jakaś decyzja w tym temacie zapadła i czy ta ulica ostatecznie powstanie, bo jest to informacja bardzo ważna dla wszystkich zainteresowanych, jakakolwiek ta decyzja ostatecznie będzie. I nie wiem, i trudno mi to wywnioskować z tych pism, kto jest oczywiście ostatecznie tą stroną rozstrzygającą i co mogłoby zdecydować o tym, jaka decyzja co do powstania tej ulicy ostatecznie będzie. Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam jedno pytanie. Pytanie dotyczy kanalizacji, raczej jego braku na osiedlu Fabianowo-Kotowo. Rozmawiałem z przewodniczącą Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo. Ta sprawa ciągnie się już od szeregu lat. Na początku lat, na początku obecnego wieku obiecano, akwanet obiecał, że kanalizacja zostanie wykonana do roku 2005, później, że do roku 2007, a ostatnio, że prawdopodobnie do roku 2015. W związku z tym, że budowana jest obecnie droga, ulica Głogowska, mam takie pytanie, czy to, że tą drogę się wybuduje, a później będzie się kopać kanalizację, czy nie będzie konieczne, aby właśnie rozkopać jeszcze raz tą drogę na nowo, to spowoduje też pewne utrudnienia. Mówię, mieszkańcy tutaj na pewno żywo się interesują tym problemem, bo jest to chyba jedno z mniejszych osiedli, które kanalizacji nie posiada. A wszyscy mówimy o Euro 2012, a do tego czasu to osiedle jeszcze nie będzie skanalizowane. Jeszcze raz powtórzę pytanie, kiedy ta kanalizacja zostanie ostatecznie dla tego osiedla załatwiona? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam jedno pytanie dotyczące kamienicy przy ulicy Lodowej 24. Kamienica ta ze względu na nieuregulowany stan prawny podlega tej podwyżce czynszów, o której jest tyle mowy. Powiem tak, no trochę mnie to dziwi, dlatego że z mojego stanu wiedzy wynika, że właścicielka tego budynku zmarła w latach 70. Od tego czasu nikt ze spadkobierców się nie zgłosił. MPGM w zasadzie nic nie zrobiło w tym kierunku, żeby próbować ustalić i ewentualnie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ten stan prawny w jakiś sposób był określony. W latach 90. Z tego, co mi mówili mieszkańcy, były jakieś sprawy w sądzie, które nie wiadomo jak się zakończyły i do dzisiaj sytuację mamy, jaką mamy. Czyli taką mamy, że będą płacili prawie 10 zł za metr kwadratowy. Pytanie, czy to jest potrzebne? Dlaczego MPGM przez blisko 30 lat, czy ponad 30 lat nic nie zrobiło, żeby tą sytuację wyjaśnić do końca? Proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze zapytanie dotyczy sprawy pani Mieczysławy Hauzy. Pani Mieczysława Hauza jest emerytowaną nauczycielką, która przed Sądem Pracy procesowała się z miastem Poznań o uprawnienia odprawę emerytalną i z takiego względu, iż wedle dostępnych mi informacji no, urzędnicy Wydziału Oświaty nie do końca rzetelnie informowali o terminach i przedłużali to postępowanie, ta sprawa się przedawniła. Jakby co do przedawnienia nie ma dyskusji, pani Hauza się pogodziła z tym przedawnieniem, sąd to przedawnienie jakby wyroku wskazał, oddalił powództwo. Natomiast kwestia jest tego typu, że tytułem zastępstwa procesowego miasto Poznań w tej chwili wystąpiło z roszczeniem do pani Hauzy o kwotę 1800 zł. Jak wspomniałem, jest to emerytowana nauczycielka i zwróciła się ona z prośbą do pana prezydenta o umorzenie tej kwoty zastępstwa procesowego, gdyż tak jak mówię, roszczenie nie zostało oddalone jako bezzasadne, tylko jako przedawnione i to roszczenie zostało oddalone jako przedawnione. W mojej ocenie w znacznej mierze zostało to sprokurowane informacjami udzielanymi przez Wydział Oświaty. W związku z tym zwracam się do pana prezydenta z pytaniem, czy nie istnieje ze względu na sytuację zainteresowanej możliwość odstąpienia od roszczenia tytułem zastępstwa procesowego wobec pani Mieczysławy Hauzy. To było pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie dotyczy przedszkola przy ulicy Mierzyńskiego. Mam pytanie do pana prezydenta. Czy na to przedszkole w najbliższych miesiącach zostaną przeznaczone dodatkowe środki na remont? W tym przedszkolu byłem tam osobiście, widziałem, że sytuacja jest dramatyczna i wymaga pilnego remontu. Zbliżają się letnie miesiące, a w przedszkolu nie można otwierać okien, ponieważ one są tak usytuowane, że dzieci mogłyby to stanowić, krótko mówiąc, zagrożenie dla dzieci. Z drugiej strony niesprawne jest ogrzewanie, które jeszcze w tych zimowych miesiącach dawało się we znaki. Dzieciom w przedszkolu było tak gorąco, że jakoś próbowano to rozwiązać, ten problem, za pomocą otwierania drzwi, robienia przeciągów, no ale tak jak mówię, z kolei nie można otwierać okien, więc sytuacja jest patowa. Jest jeszcze szereg takich miejsc, które tam wymaga pilnej interwencji, pilnego remontu. I z tego, co wiem, pan prezydent deklarował chęć utrzymania w dłuższej perspektywie tego przedszkola, tak? Więc wydaje się, że remont byłby zasadny i konieczny. Mam pytanie, kiedy taki remont się odbędzie i kiedy środki zostaną na niego przeznaczone? Zapytanie trzecie dotyczy uchwały Rady Miasta z 2004 roku, kiedy to radni podjęli decyzję o likwidacji ulgi w mieszkaniach komunalnych, która była przysługiwała w związku z brakiem toalety przynależnej do mieszkania. Dochodziły do mnie takie informacje, że wówczas radni nie do końca w pełnej świadomości, że likwidują tą ulgę, taką uchwałę podjęli. Później było szereg prób, żeby tą uchwałę uchylić, ale koniec końców ta uchwała obowiązuje do dzisiaj. Mam pytanie w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w tej sprawie, czy jest przewidywana jakaś inicjatywa władz miasta, żeby jakoś uwzględnić zróżnicowanie sytuacji mieszkańców, lokatorów mieszkań komunalnych, którzy posiadają toaletę przynależną do lokalu i którzy takie toalety przynależne do lokalu nie posiadają, no bo sytuacja nie jest, że tak powiem, tożsama i wydaje się, że zróżnicowanie w czynszu też byłoby w tym przypadku zasadne. Następne zapytanie dotyczy sprawy, którą poruszałem około pół roku temu. Kwestia nieuprawnionych wjazdów przez pojazdy na płytę Starego Rynku. Wówczas pamiętam, że była deklaracja, iż są prowadzone prace nad takim elektronicznym zabezpieczeniem w postaci słupków wysuwających się z ziemi, tak aby zabezpieczyć większość czy wszystkie wjazdy na Stary Rynek takimi słupkami. Wówczas, pamiętam, pan dyrektor Szukała informował, że to jest to stosunkowo duży koszt, ale że państwo myślicie o takim rozwiązaniu i pracujecie nad takim rozwiązaniem. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie w tej chwili jest opracowywanie tego rozwiązania i czy nadal, że tak powiem, no ta koncepcja jest aktualna i będzie realizowana. I ostatnie zapytanie. Na placu Cyryla Ratajskiego niedawno prowadzono prace podziemne, które wiązały się ze zerwaniem części nawierzchni asfaltowej na jezdni i po przykryciu ponownie placu nawierzchnią asfaltową nie odmalowano na części wjazdów pasów dla pieszych. To już kilka razy, przychodzę dość często w tamtej okolicy, widziałem, że to rodzi pewne problemy dla pieszych. Po pierwsze, samochody jadą, nie przepuszczają pieszych. Po drugie, kiedy piesi zdecydowanie wchodzą na jezdnię, no to już przynajmniej dwa razy widziałem, że mało co nie doszłoby tam do kolizji. Mam pytanie, czy te pasy moim zdaniem powinny być pilnie odmalowane ze względu na bezpieczeństwo pieszych, kiedy te pasy zostaną odmalowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Michał Grześ, druga runda.
Nie, jeszcze jedno, bo mi się zapodziało pytanie. Mówiliśmy ostatnio o kolosalnych podwyżkach czynszów w kamienicach, o nieuregulowanym stanie prawnym. Natomiast od dawna takie czynsze płacą nauczyciele, którzy mieszkają przy szkole na 28 czerwca 352 przez 360. Ci nauczyciele płacą bardzo wysokie czynsze. Budynek jest szkolny, też rozumiem, że dyrekcja szkoły ustala czynsze, ale co mnie dziwi, że mimo tak wysokich czynszów lokatorzy płacą za wszystkie remonty, które są wykonywane w tym budynku, łącznie z wymianą rur, budynek mieszkania, nie, znaczy ten, ta część mieszkalna nie była odmalowywana od 30 lat. I chciałbym wiedzieć, jakie jest rozliczenie tych czynszów, które płacą mieszkańcy tego budynku, na co te pieniądze idą, bo lokatorzy mają wrażenie, że jak gdyby na remonty, ale w szkole, a nie w ich budynkach. Także chciałbym się dowiedzieć, dlaczego są tak wysokie czynsze i co z tymi pieniędzmi jest robione, czy w ogóle jest rozliczanie tej części mieszkalnej budynku szkoły.
Dziękuję bardzo. I pan radny Sławomir Hinc.
Panie przewodniczący, dwa pytania, a właściwie no dwa, powiedzmy, jedno będzie miało jakieś elementy składowe. Pierwsze dotyczy wniosku czy projektu dotyczącego odbudowy stawu retencyjnego w Krzesinkach, to jest w obrębie Krzesiny, ulica Świątniczki. Powiem tak, wstępnie z informacji, które otrzymałem, wnioskowano o to, by ten staw został odbudowany. Ten wniosek spłynął do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. i tam było zapisane, iż odpływ wody z tego stawu retencyjnego będzie się dokonywał rowem melioracji szczegółowej, a dalej będzie spływał do rzeki Michałówki. I teraz była odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, iż oni otrzymali z kolei informacje z inspektoratu w Przeźmierowie, gdzie ów oddział posiadał wątpliwości, czy wody stawu w Krzesinkach będą wpływały lub uchodziły do wód w zbiornikach przyległych. I teraz z tego, co mi wiadomo, oni tak naprawdę mając te informacje, mając na względzie informacje z tego inspektoratu w Przeźmierowie, wstrzymali się z tą wstępną zgodą na poczynienie tych prac związanych z odbudową stawu retencyjnego w Krzesinkach. I chciałbym się dowiedzieć, jak to w chwili obecnej wygląda, czy udało się wyjaśnić owe wątpliwości z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a jeżeli tak, to w jakim terminie owa odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach może się dokonać? To pierwsze pytanie. I pytanie drugie dotyczy ruchu na ulicy Chwaliszewo. Tam jest ograniczenie strefowe do 30 km na godzinę. Muszę powiedzieć, że z moich takich obserwacji, które przeprowadziłem będąc tam, uważam, że znaki informujące o strefie jako takiej ograniczonej prędkości są w taki sposób umieszczone, że kierowca, który się porusza samochodem i jednocześnie nie ma czasu, by w miarę na bieżąco rozglądać się i penetrować pobocze, nie jest w stanie tych znaków zauważyć. To raz. A druga rzecz, czyli pytanie, czy te znaki nie powinny zostać umieszczone w miejscach, które będą bardziej widoczne, a dalej jest no, kwestia też skrzyżowania, które ta strefa obejmuje, ale jak powiedziałem, znak informujący o strefie ograniczonej prędkości jest mało widoczny. I teraz też na ulicy Chwaliszewo pojawiają się dość często samochody ciężarowe. Jak wiadomo, na ulicy Chwaliszewo nawierzchnia nie jest asfaltowa, a jest to nawierzchnia brukowa. Pytanie, czy samochody ciężarowe powinny się tam przemieszczać, czy nie należałoby wprowadzić zakazu wjazdu takowych pojazdów na ową ulicę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej sytuacji wszystkie pytania i interpelacje, które Państwo chcieli złożyć i zadać, zostały złożone i zadane. Zatem zamykam punkt 4 porządku obrad. Odpowiedzi.